Więcej serca
i mniej barier. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Od 7 miesięcy działa w Gdańsku kawiarnia społeczna Ciekawa. Jej kierownik i jeden z pomysłodawców, Krzysztof Skrzypski, jest z nami w Radiu Gdańsk. Dzień dobry, witam cię w studio.
Dzień dobry.
Powiedzmy tym osobom, które nie wiedzą i nie słyszały o Ciekawej, co to za lokal, dlaczego jest taki specyficzny?
Ciekawa kawiarnia to jest kawiarnia, w której pracę znalazły osoby z niepełnosprawnością intelektualną. I tym się tak naprawdę wyróżniamy na tle wszystkich kawiarni w Gdańsku. Natomiast cała reszta to jest tak jak w każdej kawiarni.
Czyli normalne stoliki, normalne krzesła, bar, kawa.
Tak jest.
Herbata
bardzo,
i
bardzo pyszna kawa, która jest parzona z sercem. Ale myślę, że jak w każdej kawiarni, profesjonalni bariści zawsze parzą kawę z sercem.
Dlaczego my mówimy, że to jest kawiarnia społeczna? Co to oznacza?
Kawiarnia powstała po to, żeby po pierwsze dać pracę, tak jak powiedziałem, osobom z niepełnosprawnością intelektualną, a po drugie, żeby pełnić też pewnego rodzaju misję. Każde przedsiębiorstwo gospodarcze ma jakiś swój cel, takie komercyjne, wiadomo, zarobić. My przede wszystkim chcemy działać i pracować po to, żeby jak najwięcej osób można było zatrudnić, tych osób niepełnosprawnych, a ewentualne zyski reinwestować dalej w naszych pracowników, w ich rehabilitację, w wycieczki, w organizację czasu prywatnego.
Czyli ci wszyscy ludzie, którzy tam pracują, oni normalnie zarabiają pieniądze, mają umowy o pracę, tak jak w każdej innej firmie, z tym, że wy nie stawiacie na to, żeby przynosiło to dochód, tak, ta działalność, tylko żeby to właśnie była działalność taka prospołeczna, integracyjna i rehabilitacyjna, rehabilitacji społecznej.
Tak, w naszej kawiarni zatrudniamy 6 osób, 2 osoby pełnosprawne, 4 osoby niepełnosprawne intelektualnie. Wszyscy są zatrudnieni na umowę o pracę, więc płacimy wszystkie podatki, ZUS-y, tak jak każdy pracodawca.
Czyli taka osoba nie będzie na rencie, tylko na przykład będzie mogła za jakiś tam czas przejść na emeryturę.
Dokładnie,
jeśli osiągnie
tak.
Wiek.
Opłacany jest ZUS, więc jest wszystko odkładane tak jak przy każdym
to pracowniku. Powiedzmy o tym, kto pracuje. Kim są te osoby niepełnosprawne? Powiedzmy o nich, co oni robią i kim są?
W naszej kawiarni wszyscy pracownicy są zatrudnieni na takim samym stanowisku. Kelner, barista. Tak więc wszyscy musieli się nauczyć tych samych jakby etapów i elementów naszej pracy. A to dzięki temu, w zależności od ruchu, od dnia, każdy może się zamieniać rolami. Nie mamy przypisanych konkretnych ról dla konkretnych osób.
To po imieniu. Kto tam pracuje?
Pani Małgorzata, pani Ewelina, pan Marcin, pan Łukasz. To są 4 osoby niepełnosprawne.
Jak oni sobie radzą ogólnie? Bo jesteście już od 7 miesięcy na posterunku, jak to powiem. No i co się dzieje? Czy dają radę ogólnie rzecz biorąc?
Dają radę, każdego dnia zadziwiają, zaskakują bardzo pozytywnie i może w ten sposób. Pani Małgorzata w tej chwili uczy się obsługi kasy fiskalnej i terminala płatniczego. Sama poprosiła o to, żeby móc przejść ten poziom wyżej, bo do tej pory oni wszyscy się bali kasy fiskalnej. Pan Marcin zaskakuje mnie co rusz pomysłami parzenia nowych kaw. W domu w czasie wolnym
testuje,
siada przed
tak?
komputerem, ogląda na YouTube różne filmiki, potem przychodzi i mi mówi: panie Krzysztofie, może byśmy spróbowali taką kawę albo taki dodatek do kawy, więc jakby poszukuje kolejnych możliwości, kolejnych rodzajów kaw. Pani Ewelina opanowuje cały czas te podstawy obsługi kelnerskiej i parzenia kawy. Uczy się w tej chwili jakby spieniania mleka, bo to jest chyba najtrudniejsze dla nas wszystkich do opanowania. Natomiast pan Łukasz to jest rewelacyjnym kelnerem i po prostu on się w tym czuje jak ryba w wodzie.
A opiekunowie, rodzice pracowników twoich, tych waszych baristów, oni się nie obawiali, nie mieli wątpliwości, kiedy trzeba było podjąć decyzję te kilka miesięcy temu, że ich dzieci no, zaczynają pracę. To są wszystko osoby dorosłe, prawda, pełnoletnie, ale mimo wszystko no, są pod opieką swoich rodziców cały czas.
Tak, to są osoby dorosłe, pełnoletnie i nie ubezwłasnowolnione. I tu był na początku taki trochę taki problem, jak to rozwiązać, ale rzeczywiście nie mogliśmy jakby od początku rekrutacji nie mogłem pominąć rodziców, nie mogliśmy ich pominąć, bo
od
jednak te osoby z
jednak,
nimi mieszkają, tak. Wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe i I tak naprawdę od samego początku spotykaliśmy się zarówno z rodzicami, jak i z kandydatami
do pracy. Kto się bardziej bał?
Rodzice.
Rodzice, no właśnie tak sobie pomyślałam.
Nie wiem, dla przykładu była taka sytuacja, że jedni z rodziców powiedzieli: panie Krzysztofie, fajnie, super, tylko my jeszcze nie dorośliśmy. My nie dojrzeliśmy do momentu, żeby nasz dorosły syn zaczął pracę. My mamy poukładane nasze życie w ten sposób, że tak naprawdę no tu by się dużo zmieniło. Bo
czyli
tu byśmy
to jest taka
musieli...
bariera psychologiczna, tak, u rodziców, bo tu byśmy żeby na wypuścić przykład... na te szerokie wody, na ten szeroki świat dziecko, tak, które było do tej pory pod ochroną, pod całą, tak, całkowitą jakby kontrolą.
I
tak?
Trochę coś... życie rodzinne się toczyło z tą osobą, ale... też obok tej osoby. Pewne decyzje rodzice podejmowali samodzielnie, a tylko informowali dziecko, że słuchaj, na urlop nie wiem, jedziemy w tym i w tym czasie tu i tu. A teraz rodzice mówią, no jak on zacznie pracować, to on będzie mógł, być może miał urlop w innym czasie niż my. I były tego typu oczywiście, więcej było różnych takich sytuacji, ale ten jakby mi się tak zapamiętał najbardziej, że rzeczywiście ten lęk, taka bariera psychologiczna.
Ja chciałam zapytać jeszcze, co trzeba wiedzieć, jak się jest pracodawcą i chciałoby się zatrudnić osobę z niepełnosprawnością intelektualną, na przykład w stopniu lekkim. Na co musi być gotowy taki pracodawca? Co wynika z waszego doświadczenia? Jakie mogą być problemy w życiu, które wychodzą?
My od początku, tworząc przedsiębiorstwo społeczne, jakby wiedzieliśmy, że będziemy trochę też takim przedsiębiorstwem parasolowym. Jednak troszeczkę pod parasolem mamy tych pracowników i potrafimy reagować elastycznie na różne sytuacje.
Czyli dlatego zawsze są osoby pełnosprawne na miejscu.
Tak, ale też trzeba mieć świadomość, że mogą być sytuacje, kiedy pracownik z niepełnosprawnością przyjdzie do pracy. Mieliśmy sytuację... Może tak, przyszedł, był zdenerwowany, nie był w stanie pracować, zaczął krzyczeć i w tym momencie po prostu zapadła decyzja, dobrze, idź do domu, masz 3 dni wolnego i po prostu odpocznij, odreaguj, zbierz siły na nowo. I to poskutkowało. I pracodawca musi mieć tego typu jakby przekonanie i świadomość, że może tak być. I
że jest trochę nieobliczalna taka osoba, nie wiadomo, co się może zdarzyć.
Tak, i trzeba zareagować... tu i teraz i podjąć decyzję i pozmieniać trochę grafik, tak żeby ta osoba mogła odpocząć.
Żeby te wszystkie osoby mogły pracować, to musiały przejść też pewnie jakieś szkolenie, bo tak z marszu, z domu prosto do pracy nie dałoby pewnie rady. Jakie to było szkolenie? Czy to takie samo szkolenie, jak przechodzą inni pracownicy, nie wiem, BHP, badania lekarskie, szkolenie właśnie z zakresu wykonywanych czynności, to wszystko było tam też brane pod uwagę?
Tutaj się niczym nie różnimy od normalnych przedsiębiorstw. Każdy pracownik musi przejść szkolenie BHP, PPOŚ na miejscu stanowisku pracy. Muszą mieć badania wszystkie, takie jak każdy w gastronomii pracująca osoba. Oczywiście przechodziliśmy też szkolenia na stanowiskach baristycznych. Tu z tą różnicą, że pewnie ich mieliśmy więcej niż przy osobach pełnosprawnych, no z racji tego, że musieliśmy te czynności powtarzać.
Chciałam zapytać też o klientów. Kim są wasi klienci? Bo kawiarnia znajduje się w centrum Gdańska, niedaleko hali targowej Kościoła Świętego Mikołaja. Bardzo dużo pewnie turystów do was trafia, ale też osoby pewnie, które wybierają konkretnie ten lokal, żeby przyjść na kawę, żeby w jakiś sposób też wspomóc waszą działalność. Tak jest?
Tak jest. Myśmy rozpoczęli działalność 1 sierpnia zeszłego roku i oczywiście na początku sierpnia to było dużo takich tam znajomych, przyjaciół, wszystkich oczekujących na nasze otwarcie oraz turystów. Do mniej więcej września mieliśmy też turystów. W tej chwili to już są tacy stali klienci, rodziny osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne z różnych organizacji też przychodzą na spotkania do nas. Turyści się też pojawiają.
Jak się zachowują właśnie turyści albo osoby, które no nie mają na co dzień do czynienia z niepełnosprawnością intelektualną? I przypomina mi się taka sytuacja, o której media szeroko pisały z Wrocławia, gdzie działa podobna kawiarnia i tam była no, taka nieprzyjemna dosyć sytuacja, gdzie klient miał najpierw pretensje do kelnera, że za szybko podszedł po zamówienie, potem nie podchodził, ktoś zamówił lokal, żeby się odbyła tam jakaś impreza rodzinna, potem miał pretensje, że będą obsługiwać go osoby z zespołem Downa. Takie rzeczy się tutaj u nas też zdarzają w ciekawej, miały miejsca nieprzyjemne jakieś sytuacje?
Do tej pory nie. Oczywiście tam się pojawiały jakieś pojedyncze głosy, że za drogo, albo że za zimna czekolada była. Na szczęście to były głosy pojedyncze i takie ze zrozumieniem, bardziej jako taki sygnał dla nas, że słuchajcie, popracujcie nad tym. Jest smacznie, ale było za chłodno, za chłodne. Natomiast nie mieliśmy sytuacji, tak jak wspomniany już z Wrocławia. Natomiast jeżeli chodzi o klientów, to oczywiście jest część klientów, którzy przychodzą z ulicy i nie wiedzą, dokąd przychodzą. Przychodzą do kawiarni po prostu i się u nas dobrze czują. Są klienci, którzy wiedzą i przychodzą specjalnie dlatego, że właśnie taka jest nasza kawiarnia.
A ty po roku, po tych 7 miesiącach pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w takim normalnym przedsiębiorstwie, jak mówisz, zauważasz zmiany, jakie zaszły w tych osobach pod wpływem pracy właśnie?
Tak, u niektórych są zauważalne zmiany. Jest taka u pana Marcina na przykład duża otwartość na rozmowę z drugim człowiekiem, z innym człowiekiem, ze znajomym czy nieznajomym. No, jakby widać rzeczywiście, że jest w jego przypadku właśnie ta zmiana bardzo pozytywna.
Czyli tu można powiedzieć, że pójście do pracy, w cudzysłowie, dla takiej osoby, to jest też taka, można powiedzieć, terapia, między innymi w kontaktach międzyludzkich.
Taka społeczna. Taka społeczna. Rzeczywiście, tak.
I rzeczywiście zachodzi w nich taka zmiana, że są bardziej odważni, zmieniają zdanie o samych sobie.
Są bardziej odważni, zaczynają podejmować pewne decyzje w domu dotyczące gospodarowania swoimi pieniędzmi, które zarabiają. Ta zmiana jest. Od początku też chodziło o to, żeby stworzyć takie miejsce, dlatego kawiarnia właśnie, żeby osoby niepełnosprawne nie były gdzieś z tyłu na zapleczu.
Żeby miały kontakt z ludźmi
był
zdrowymi, sprawnymi.
Kontakt z klientem, z osobą różną, miłą, niemiłą. To w tej pracy jest z jednej strony atutem, a z drugiej strony trochę taką bolączką, że my nigdy nie wiemy, kto przyjdzie, jaki klient przyjdzie i sami jako pełnosprawni czasem mamy trudności w kontakcie z drugim człowiekiem, a co dopiero osoby z niepełnosprawnością, ale mówię, udaje się to. Jest życzliwość z naszej strony, ze strony klientów.
Ta praca i ten kontakt z ludźmi są ważne dla integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną, bo tak jak powiedziałeś, generalnie nie mamy tak na co dzień do czynienia, prawda? Nie obsługują nas w sklepach, nie są fryzjerami, nie spotykamy ich tak na co dzień samodzielnie gdzieś, nie wiem, w pociągu, gdzie wykonują jakieś czynności, czy gdziekolwiek w urzędach. Teraz się ostatnio mówiło o zatrudnianiu, ale ja słyszałam o 2 osobach. Jednej osobie zatrudnionej w teatrze, a drugiej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku z niepełnosprawnością właśnie intelektualną, z zespołem Downa. Ciągle ciężko chyba znaleźć w firmach takich normalnie funkcjonujących, gdzie pracują głównie osoby sprawne, ludzi z niepełnosprawnością intelektualną.
Tak, no nie jest to łatwe, chociażby z tego powodu, o którym już mówiłem, tego bycia takim elastycznym. Często jednak pracodawca potrzebuje pracownika, który będzie od do i będzie wykonywał pracę bez żadnych tam sytuacji trudnych. I stąd na pewno wynika ta trudność i ta mała ilość przedsiębiorstw społecznych.
Bo tutaj jest troszkę drożej dla pracodawcy, bo trzeba by było zatrudnić dodatkowo takiego opiekuna właśnie, który będzie takim przewodnikiem i wsparciem.
No tak, ale pracodawca może na początku wystąpić do PFRON-u o zwrot części wynagrodzenia. To oczywiście jest kolejna jakaś tam trudność, bo trzeba przygotować pewne dokumenty i tak dalej, ale jest taka możliwość. Natomiast rzeczywiście, no w naszym przypadku, gdyby to była kawiarnia tylko dla pracujących pełnosprawnych, to na pewno by w niej nie pracowało 6 osób. Tylko 2. Może 2,5. Więc jest na pewno przyrost zatrudnienia, no ale po to powstało to przedsiębiorstwo, żeby przede wszystkim dać pracę osobom niepełnosprawnym. One pracują na mniejszych ilość, jakby na mniejszych etatach, ta ilość godzin ich jest też w zależności od ich możliwości jakby podzielona, więc tam nie są wszyscy na cały etat zatrudnieni.
Krzysztof Skrzypski, kierownik warsztatów terapii zajęciowej w Gdańskim Kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, szef kawiarni Ciekawa w Gdańsku jest z nami. Do rozmowy wracamy za kilka minut. Więcej serca i mniej barier. Audycja o pomaganiu i integracji. W każdy wtorek po 13:00. Joanna Matuszewska, witam ponownie. Moim gościem jest Krzysztof Skrzypski, kierownik kawiarni społecznej Ciekawa w Gdańsku, w której zatrudnione są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Wasza kawiarnia działa troszkę na zasadzie podobnie jak warsztaty terapii zajęciowej. To nie jest to samo, ale warsztaty terapii zajęciowej to jest takie miejsce, gdzie był początek chyba tego wszystkiego, co się zaczęło dziać później, kiedy powstał ten pomysł, żeby te osoby, które na te warsztaty przychodzą, gdzieś na kolejny etap wyciągnąć, żeby one próbowały czegoś więcej. Wyjaśnijmy słuchaczom, którzy nie wiedzą, co to jest w ogóle warsztat terapii zajęciowej i dlaczego one są organizowane.
W naszej kawiarni z tych 4 osób niepełnosprawnych, 3 osoby to są absolwenci warsztatu terapii zajęciowej, który mam przyjemność prowadzić. Warsztat terapii zajęciowej to jest taka placówka dzienna, która powstała po to, żeby dorosłe osoby niepełnosprawne były przygotowywane do pracy. Są 2 zadania takich warsztatów. Rehabilitacja społeczna, czyli integracja ze środowiskiem, podtrzymywanie takich umiejętności życia codziennego i rehabilitacja zawodowa, czyli już przygotowanie pod konkretne zatrudnienie osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
Jak to wszystko działa? To znaczy taka osoba niepełnosprawna, dorosła, przychodzi czy przywożona jest codziennie do placówki i co tam się dzieje? Czego ona się tam uczy, tak z takich życiowych spraw?
To wszystko zależy od możliwości osoby.
Różne
mamy kilka pracowni. My konkretnie mamy 11 pracowni tematycznych, w których te osoby na tyle, na ile mogą. Tak jak mówię, są albo podtrzymywane takie zwykłe, codzienne czynności życiowe, typu dbanie o higienę, o punktualność, a osoby bardziej sprawne już wchodzą w większy zakres obowiązków i takich, no, chociażby pilnowania, żeby być punktualnym, bo do pracy nie można się spóźniać.
To się przez całe dorosłe życie na taki warsztat powinno chodzić, a jak to wygląda w rzeczywistości?
W teorii jest tak, że po 3 latach taka osoba jest jakby oceniana przez radę programową i albo kierowana do pracy, do zatrudnienia, ewentualnie z możliwością przedłużenia tej rehabilitacji, bo rokuje, ale wymaga jeszcze wsparcia. Natomiast życie pokazuje, że są osoby i po 10, po 15 lat w WTZ-ach. To wynika z różnych powodów.
A wasi absolwenci, oprócz tych, których masz w kawiarni, w Ciekawej, to gdzie pracują na przykład?
Wspomniany już pan urzędnik, pan Michał, który w Urzędzie Miasta Gdańska pracuje od listopada zeszłego roku, też jest absolwentem naszego warsztatu terapii zajęciowej. Są osoby, które pracują w McDonaldach, w hipermarketach. My w stowarzyszeniu mamy Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych i to biuro jakby też się zajmuje przygotowywaniem osób
poszukiwaniem
dla nich miejsc pracy. Tak, więc jako stowarzyszenie mamy doświadczenie duże i jeżeli dobrze pamiętam, to ponad 70 osób jest na rynku pracy.
A czy są kolejki do tych warsztatów? Czy jak to w ogóle wygląda właśnie z tego punktu widzenia?
Z tymi kolejkami
to musi być atrakcyjna metoda taka, prawda, rehabilitacyjna.
No to jest tak, że z kolejkami jest różnie, bo na przykład dzisiaj, na teraz, w naszym warsztacie terapii zajęciowej jest jedno wolne miejsce, ale na liście oczekujących mam 6 osób, tylko że większość z nich jest w szkole w tej chwili i oni są na liście oczekujących od lipca, od 1 lipca po zakończeniu edukacji.
Dobrze, a powiedzmy w takim razie, kto finansuje te zajęcia? Bo rozumiem, że stowarzyszenie to organizuje, ale ktoś za to wszystko musi zapłacić.
Warsztaty terapii zajęciowej są w 100% finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tam 10% oczywiście przez miasto przechodzi, a 90% bezpośrednio z PFRON-u, ale jakby cały budżet jest rządowymi pieniędzmi.
I chciałam jeszcze zapytać, na czym polega ta różnica między warsztatem terapii zajęciowej, a tym, co się dzieje w ramach spółdzielni socjalnej. I skąd w ogóle, czy to można powiedzieć, że spółdzielnie socjalne to jest taki poziom wyżej, jeśli chodzi o aktywizację osób z niepełnosprawnością intelektualną?
Tak, dla mnie jako pedagoga i jako kierownika warsztatu terapii zajęciowej spółdzielnia jest kolejnym etapem. W warsztacie jednak jesteśmy w bardzo bezpiecznych warunkach i tam czy coś zrobimy, czy wykonamy jakiś produkt,
czy
go sprzeda,
czy
nie, to jakby nie ma konsekwencji. Kawiarnia czy spółdzielnia socjalna jest etapem kolejnym i tutaj już musimy zarobić. Musimy, bo jakby na pensje, na te wszystkie ZUS-y, podatki, my na towar musimy zarobić, bo to jest nasza działalność gospodarcza. Natomiast w ogóle moim marzeniem jest, żeby w przyszłości pracownicy naszej kawiarni byli już tak przygotowani i tak odważni w sobie, żeby mogli pójść pracować jeszcze dalej na rynku już zupełnie otwartym.
Ciekawa to jest przykład kawiarni jako spółdzielni socjalnej, ale są inne też spółdzielnie. Co mogą robić osoby z niepełnosprawnością intelektualną właśnie w ramach spółdzielni, które są już powyżej tych warsztatów, jeśli wychodzą z warsztatów tej terapii zajęciowej, w Trójmieście na przykład?
Gdzie w Trójmieście pod kątem osób niepełnosprawnych intelektualnie to mamy na Siedlcach Kafę Aktywni, nową też kawiarnię. Mamy Bistro Dalba w Urzędzie Miasta, gdzie pracują też osoby niepełnosprawne intelektualnie, też między innymi z warsztatów terapii zajęciowej, jako obsługa kelnerska. Mamy pub Browar Spółdzielczy na Garnizonie, gdzie też pracują osoby niepełnosprawne intelektualnie. Też z naszego WTZ-u tam jest jedna pracownica.
To jest Gdańsk, a inne miejscowości, te mniejsze, tam jest pewnie trudniej o zatrudnienie.
Jest trudniej, bo ja powiem tak, trochę trzeba mieć takiego świra, żeby podjąć się realizacji takiego zadania. I nie każdy ma. Ja też dojrzewałem 5 lat do decyzji, żeby uruchomić wspólnie takie przedsiębiorstwo, żeby przekonać organizacje pozarządowe, które są założycielami. To nie jest łatwe, bo to jest odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność za drugiego człowieka, chyba jeszcze większa niż w przypadku osób pełnosprawnych.
Bo tak sobie właśnie myślę, że my tutaj w Trójmieście, osoby z niepełnosprawnością, ich rodzice, mają dużo więcej możliwości niż na wsiach czy w mniejszych miejscowościach, gdzie w tym zakresie chyba niewiele się ciągle jeszcze dzieje.
Tak, tu jest większy, no tak, więcej firm, więcej możliwości daje duże miasto niż mniejsze miejscowości. Chociaż zdarzają się oczywiście w Polsce też sytuacje, że w mniejszych miejscowościach powstają spółdzielnie.
Czyli to wszystko
socjalne.
Zależy od ludzi tak naprawdę, którzy zdecydują się podjąć takie wyzwanie i zorganizować spółdzielnie.
Bardzo
socjalne.
Dużo zależy, bo oczywiście w dużym mieście są duże możliwości, ale jest też większa konkurencja.
A na ile jest tutaj ważne wsparcie lokalnych samorządów do tworzenia takich tego typu instytucji jak spółdzielnie socjalne, jakieś kawiarnie, jakieś miejsca, gdzie osoby z niepełnosprawnością mogą znaleźć zatrudnienie?
Jest ważne chociażby w możliwości, nie wiem, użyczenia lokalu, na przykład na pierwszy rok działalności, żeby to jest zawsze jakaś tam jakieś
obniżenie
wsparcie,
czynszu albo
obniżenie czynszu, czy zwolnienie, czy nie wiem, czy jakby zamawianie cateringu, czy organizowanie jakichś spotkań w
kawiarni.
Czyli
taka podpowiedź pewnie dla organizacji społecznych. Załatwcie najpierw ze swoją gminą, żeby was wsparła w ten sposób.
Tak, to
a
na pewno pomoże.
A potem pójdzie już może trochę łatwiej.
Ja też bym chciał w przyszłości, żeby nasze przedsiębiorstwo społeczne już na tyle działało, żeby mogło się utrzymywać bez żadnych tam dotacji i zniżek, nie wiem, tak, tego typu. Natomiast na pewno w pierwszym roku, czy w pierwszych dwóch latach działalności, tak jak przy każdym przedsiębiorstwie. Takie wsparcie jest bardzo pomocne.
Kiedy otwieraliście Ciekawą, to ukazało się mnóstwo artykułów prasowych, mówiliśmy w radiu, było w telewizji, o tym, że na podobnej zasadzie należałoby stworzyć dużo więcej placówek. Między innymi była mowa, że piekarnia może powstanie, może jakiś bar z pierogami i tak dalej, gdzie mogliby pracować podopieczni warsztatów terapii zajęciowej. Właśnie absolwenci, można powiedzieć. Coś udało się zrealizować z tych pomysłów albo nadal są w realizacji, w tworzeniu i coś się wydarzy w tym zakresie?
Pomysły są w mojej głowie i są na papierze, bo trzeba było biznesplan stworzyć, więc w biznesplanie na rok, na 3, na 5 lat te pomysły są. Natomiast rzeczywiście rzeczywistość pokazała, że przy jednej kawiarni jest bardzo dużo pracy i na razie się skupiamy na Ciekawej przy ulicy Świętojańskiej w Gdańsku. Oczywiście prowadzimy rozmowy w tej chwili z Urzędem Miasta i z Sanepidem o możliwości takiej jakby odnogi Ciekawej w jednym z budynków, gdzie będzie Urząd Miasta. Pierogarnia, piekarnia, coffee truck, czy kawiarnia w przestrzeni takiej biznesowej. To są oczywiście nasze marzenia i plany na przyszłość. chętnych do pracy jest wielu, bo odkąd otworzyliśmy kawiarnię, to rzeczywiście przychodzą osoby niepełnosprawne do kawiarni, pytają o pracę, przysyłają CV na maila, przychodzą rodzice tych osób.
Czyli
i też pytają.
Czyli chętnych jest więcej niż miejsc.
Jest
tak
chętnych
naprawdę.
Sporo, potencjał jest, natomiast troszkę brakuje czasu i sił, żeby tak wszystko naraz.
Skupiamy może ludzi się... takich do pomocy, którzy byliby tak zorganizowani, no, żeby mogli też pociągnąć tą
tak.
odnogę, o której mówiłeś.
Pewnie tak, ale no, pomysły są, więc jak ktoś ma chęć, czas i jest otwarty na tego typu działania, to ja oczywiście zapraszam do kontaktu.
Twoim zdaniem takie działania, jak prowadzicie w Ciekawej, to jest przyszłość rehabilitacji społecznej? Osób z niepełnosprawnością intelektualną?
Myślę, że w ogóle to jest przyszłość też organizacji pozarządowych, które powinny się też no, profesjonalizować w tej takiej części gospodarczej, bo dzisiaj jakby żyjemy z dotacji, ze wsparcia, które prędzej czy później na pewno będzie się kończyło. Więc na pewno tego typu działalność mogłaby być z jednej strony tą rehabilitacją społeczną i wprowadzaniem osób niepełnosprawnych w dorosłość taką prawdziwą, pełną, a z drugiej strony mogłoby przynosić jakieś fundusze dla organizacji pozarządowej i dla ich działalności.
Bo tak sobie myślę, że ta rehabilitacja społeczna jest oczywiście in plus dla osób z niepełnosprawnością, ale też zmienia się chyba w pewnym sensie życie rodzin całych, gdzie te osoby, z którymi te osoby funkcjonują, bo oni codziennie muszą rano stawić się do pracy. Ktoś ich przywozi? Jak to wygląda?
W naszym przypadku no jedna osoba jest jakby dowożona przez rodziców, bo nie byłaby w stanie sama dojechać do centrum Gdańska, natomiast pozostałe trzy samodzielnie przyjeżdżają. Dwie osoby miały problemy, nauczyły się, więc to też była to był kolejny etap takiej rehabilitacji.
Nauczyć Czyli nie
się
tylko
dojeżdżać.
Praca, ale też wszystko, co jest związane z takim normalnym
tak.
życiem, prawda?
Łatwiej było dojechać w ciągu dnia, jak było jasno, a jak się jesienią zrobiło szybko ciemno, to się znowu pojawiły problemy. Ojej, nie potrafiła dojść do przystanku osoba. Trzeba było znowu
Gubiłaś
poćwiczyć
się, tak?
kilka razy to chodzenie wieczorem po zmierzchu. Więc cały czas dzieje się u nas dużo różnych ciekawych rzeczy.
I cały czas jest rozwój takiej osoby.
Cały czas. I myślę, że on cały czas będzie.
Krzysztof Skrzypski, kierownik warsztatów terapii zajęciowej w Gdańskim Kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, kierownik kawiarni Ciekawa w Gdańsku. Dziękuję za przyjście do studia i za rozmowę.
Dziękuję.
Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska. Więcej serca i mniej barier. Audycja o pomaganiu i integracji. W każdy wtorek po 13:00.